Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Proszę usiąść. Słowo na świat przyszło od Boga. Stało się ciałem, stało się dzieckiem człowieka, kobiety o imieniu Maryja. 33 lata to Słowo Boże było na ziemi, razem z ludźmi. Odrzucone przez lud, zamęczone, ukrzyżowane, przezwycięża śmierć, zmartwychwstaje. 40 dni pojawia się jeszcze uczniom, wyjaśnia im różne sytuacje, przygotowuje ich i wstępuje do nieba. Wraca tam, skąd przyszło, do Boga. Właśnie dzisiaj tę uroczystość czcimy w Kościele. Chrystus na oczach uczniów unosi się do nieba. To unoszenie to nie tylko symbol, ale rzeczywiste wywyższenie. Jest otoczony obłokiem. Obłok to tajemnica, ale też i potwierdzenie ze strony Boga, że jest Jego umiłowanym Synem, że jest zapowiedzianym Mesjaszem, że będzie po prawicy właśnie Boga Ojca. Syn, wstępując do nieba, pozostawia uczniom jedno wskazanie. Słyszeliśmy je w Ewangelii. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Nie są jeszcze w pełni przygotowani. Muszą otrzymać Ducha Świętego. By zobaczyć sprawy wiary, sprawy, o których mówił Jezus Chrystus, by to, co uczył, zobaczyć we właściwym świetle. Tak jak uczniowie i my potrzebujemy obejrzeć naszą wiarę we właściwym świetle. Cóż takiego Jezus przekazał uczniom, co my powinniśmy podjąć i potraktować jako swoje vademecum, swego rodzaju niezbędnik człowieka wierzącego, katolika. Otóż Chrystus już po zmartwychwstaniu spotyka się z Piotrem i pyta go trzykrotnie: czy miłujesz mnie, Piotrze? Piotr, w sumie najsilniejszy z apostołów, ten, który mówił: choćby wszyscy ciebie zdradzili, ja nigdy ciebie nie zdradzę. Piotr zawiódł. Wiemy o tym. Nie ma odwagi przyznać się. Ale gdy Chrystus go pyta, w końcu rozpłakał się i powiedział: ty wiesz, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Chrystus, który jest głową Kościoła, powierza władzę wszystkiego, co zwiąże i rozwiąże, słabemu człowiekowi. Piotrowi ma być skałą Kościoła. To jest właśnie pierwsze przesłanie dla nas. Kościół jest skupiony wokół następcy Chrystusa, wokół Piotra. I wszystkich, którzy będą tego Piotra w przyszłych czasach zastępować, będą po Piotrze aż do dzisiejszych czasów. To jest Kościół. Kościół nie ma się rozproszyć po całym świecie, gdzie każdy z apostołów sobie pójdzie i on będzie tworzył swój Kościół. Kościół jest jeden, jest Chrystusowy, jest apostolski. W tym Kościele jest prymat Piotra. To jest Kościół rzymskokatolicki. To jest Kościół, któremu idziemy do zbawienia. Chrystus bowiem powiedział sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I w tym Kościele mamy skupić się na wspólnej modlitwie, oczekiwać na dary Ducha Świętego. To przyjrzyjmy się chociażby w Dziejach Apostolskich, jak uczniowie trwali na tej modlitwie w Wieczerniku. Najważniejszą osobą pośród nich była Matka Przenajświętsza. Ona była wzorem i przykładem modlitwy. Ona była siłą dla nich, dla uczniów, nie tylko w Wieczerniku, ale przede wszystkim wcześniej pod krzyżem. To jej z wysokości krzyża Jezus zawierza świętego Jana i wszystkich, którzy będą stanowić Kościół. Matko, to Syn Twój. Ale również trosce Jana i wszystkich wierzących powierza Matkę Przenajświętszą. Synu, oto Matka Twoja. Bez Matki nie ma Kościoła. Nie ma pełnego Kościoła. Kto idzie inną drogą, jest poza Kościołem. Jest to inna droga, ale jest ona poza Kościołem. Mamy trwać z Matką na modlitwie. W tej kaplicy czcimy Matkę Przenajświętszą i każdego dnia zanosimy do niej modlitwy. Trwamy z Matką, na ile to jest możliwe, na ile potrafimy. To jest drugie przesłanie przed wniebowstąpieniem. Ale chrześcijanin, katolik idzie drogą sakramentów. Droga poza sakramentami nie jest drogą Kościoła. Sakramenty chrztu, pokuty, eucharystii, bierzmowania, namaszczenia chorych, małżeństwa, kapłaństwa. To są sakramenty, które są w naszym Kościele. Widoczne znaki niewidocznej łaski. Bez sakramentów Kościół nie byłby tym, który założył Jezus Chrystus, bo On je ustanowił. To są sakramenty, które są przechowywane w Kościele. Pośród nich najcenniejsza Eucharystia, sakrament miłości. I tu znowu musimy się przyjrzeć tej Eucharystii. To nie jest pamiątka zwyczajna. To nie jest retrospekcja i wspomnienie tylko Eucharystii i wydarzeń sprzed 2000 lat. Jeżeli ktoś tak uważa, to właściwie sam stawia się poza Kościołem. To jest żywy sakrament. To jest bezkrwawe uobecnienie i powtórne przeżycie męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wierzymy w Najświętszy Sakrament, nie tylko w Eucharystię, która jest w chwili mszy świętej, ale wierzymy w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, także po mszy świętej. Tą drogą idziemy. I kiedy dotykamy Eucharystii, przyjmujemy ją do swojego serca, dotykamy krzyża Jezusa Chrystusa, niezwyczajnego drzewa, na którym nie ma Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy czcicielami krzyża, ale jesteśmy dziećmi Boga, który dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa za Zbawiciela. Dotykamy Chrystusa cierpiącego na krzyżu, który za nas oddaje życie i zbawia nas. To jest dotknięcie prawdziwe krzyża. Dotykamy swoim sercem. Siostry i bracia, i odsłania nam się tu jeszcze jedna tajemnica. Bowiem kiedy mówimy o wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, to odsłania nam się sens naszego życia. Jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. Nie jesteśmy ani tylko ciałem, materią, ani tylko duchem, czyli aniołami. Jesteśmy ludźmi, którzy mają ciało, i mają duszę nieśmiertelną. Ludźmi jesteśmy. A skoro jesteśmy ludźmi, to boimy się, że to nasze ciało obumrze. Boimy się śmierci. Rozerwania tej istoty życia duchowego i cielesnego. Bo to jest chwila śmierci. To nie jest moment tylko biologiczny ustania pracy serca czy pracy mózgu, ale jest to opuszczenie ciała przez duszę. Dusza opuszcza ciało. I ciało nie ma swojego ożywiciela, nie ma duszy. Tego boimy się wszyscy na całym świecie. Od czasów ludów jeszcze niepiśmiennych, od tych kultur niepiśmiennych. Wszystkie jakby kręgi kulturowe próbują rozwiązać problem śmierci, przezwyciężyć go. Tworzą różne mity, tworzą legendy. Wyobrażają sobie, że jest reinkarnacja. Wyobrażają sobie, czyli wędrówka człowieka poprzez różne wcielenia. Wyobrażają sobie wręcz jakieś kosmiczne historie. To wszystko w jakiś sposób przybliża, ale nie odsłania prawdy. Każda z tych kultur, a później filozofowie, zbliżają się do bram śmierci i dalej nie mogą jej przekroczyć. Bo śmierć jest jak kokon, spowijająca człowieka. Mogą wyzwolić z tego kokonu, ale nie będzie efektów zadowalających. Śmierć wciąż będzie miała swój groźny majestat i będzie triumfowała nad człowiekiem. Chrystus przezwyciężył to w inny sposób. I my, będąc w Kościele, wiemy o tym. On zwyciężył tą śmierć w swoim sercu. Pozwolił, by ta śmierć zaatakowała go w nim samym. Ten, który jest nieśmiertelny. Ten, który nigdy nie zaznał jakiejkolwiek groźby. Był poza zasięgiem człowieka. Pozwolił, by śmierć dotknęła go ludzką ręką. By włócznia przebiła jego serce. Śmierć jest zwyciężona. Gdzież jest o śmierci twój oścień? Usłyszymy. Ona jest pokonana przez Chrystusa. Jeśli ktoś w to nie wierzy, znowu staje poza Kościołem. Jest w Kościele, ale jest poza Kościołem. Przychodzi do Kościoła jak do muzeum. Przychodzi jak do teatru. Nawet może go wzruszają pieśni, wystrój, podziwia zabytki, ale nie spotyka się z żywym Chrystusem, bo żywego Chrystusa może poznać tylko ten, kto go dotknie wiarą, swoim sercem. I to jest przesłanie w niebo wstąpienia, bowiem ukazuje ono nasz prawdziwy sens. Chrystus, wstępując do nieba, zapowiedział, że przygotuje miejsce nie tylko dla uczniów, ale przygotuje miejsce dla każdego z nas. W domu Ojca naszego jest mieszkań wiele. Kiedy zbliżała się modlitwa w Ogrodzie Oliwnym, a jest jeszcze ostatnia wieczerza, Chrystus wypowiada te słowa, które mogły zatrwożyć również i uczniów. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Bowiem zbliżał się dzień śmierci. Kto zaufał Bogu, kto zaufał Jezusowi, nie boi się tego przejścia, bo wie, że jest powołany do wieczności, do nieśmiertelności. I to jest depozyt naszej wiary. To jest ten niezbędnik. Jeśli pozbędziemy się tego niezbędnika, jeżeli napełnimy swoje vademecum jakimiś innymi treściami, pójdziemy drogą. Ale tą drogą nie będzie Chrystus. Nie ma innej drogi do Boga, do zbawienia niż Chrystus. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś wierzy, że jest wiele dróg, odrzuca słowa Chrystusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A Chrystus się nie myli. Nie można głosić innej Ewangelii niż ona jest. Jeśli ktoś głosi inną Ewangelię, Chrystus przestrzegał. Jeżeli ktoś będzie znosił jedno z tych najmniejszych przykazań i uczył tak, będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Nie ma innej Ewangelii. Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą i ja jestem życiem. Wierzycie we mnie? Tak pyta Chrystus. Zatem, jeżeli gromadzimy się wokół Chrystusa, gromadzimy się w Jego Kościele, gromadzimy się wokół Krzyża i Eucharystii. I to jest wielka tajemnica naszej wiary. Jeszcze jedna refleksja. Kiedy wspominamy naszych świętych, których często w przeszłości wyśmiewano, deptano, dlatego wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, którzy postawili całe swoje życie na szali miłości Pana Boga i zwyciężyli. Dlaczego my ich tak bardzo czcimy w Kościele? Dlaczego inni ludzie ich odrzucają i tak nie cierpią kultu świętych? Wręcz mówiąc, że to jest swego rodzaju zło, szataństwo jakieś. To jest przewrotna teologia złego ducha. Otóż święci są świętymi nie dlatego, że byli bez skaz i bez wad, ale pokazali, jak zwyciężać można. Pokazali, że ta droga Ewangelii jest możliwa do zrealizowania w naszym życiu. Jeżeli ktoś uczy się czegoś w swoim życiu, jakiejkolwiek dziedziny, potrzebuje mistrza, potrzebuje też, by ten mistrz powiedział mu, był swego rodzaju trenerem i powiedział: ja, gdy byłem młody, to właśnie tak działałem, tak się uczyłem, tak pracowałem i to mi się udało i tobie się uda. I gdy wspominamy naszych świętych i gdy ich czcimy, odwołujemy się do nich, to dlatego, że oni są ludźmi, tak jak my, z krwi i kości. Im się to udało. Oni zwyciężyli. Często za wielką cenę, ale osiągnęli Królestwo Niebieskie. Siostry i bracia, nie ma usprawiedliwienia i przebaczenia takiego ogólnego. Każdy z świętych to wiedział. I Chrystus, ustanawiając przebaczenie i ustanawiając sakrament pokuty, chce, by człowiek, wolny człowiek, poprosił o to, by spełnił te warunki. I to jest ta współpraca od wewnątrz. Nikt cię nie potępił, pyta kobiety. Nikt, Panie, i ja ciebie nie potępiam. Ale ona musi chcieć przyjąć to przebaczenie i przyjmuje to przebaczenie. Zatem będąc w Kościele, doświadczamy łaski samego Boga, łaski Jego Syna Jezusa Chrystusa. Nic jednak bez nas się nie stanie. Nasza wolna wola musi przyjąć, jeśli chce, umiłować w sposób wolny, dobrowolny, umiłować i wtedy ta miłość zostanie odwzajemniona. Bo wszystko jest na świecie ważne, ale najważniejsza jest miłość, o czym przypominał święty Paweł. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący lub miedziaki brzęczące, czyli rozstrojony instrument i nic nieznaczące pieniądze. Bo miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie szuka poklasku, nie dopuszcza się bez wstydu. Miłość wszystko zwycięży i wszystko przetrzyma. I w tej miłości trwając, jedni drugich mamy nosić brzemiona. Tak w rodzinie, jak i we wspólnocie Kościoła. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.